Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy mówić o ekspertach, a właściwie będziemy starali się zorientować, czy istnieją eksperci od moralności. I ja pomyślałem, że to, co Państwu opowiem, to podzielę na dwie części. W pierwszej spróbujemy się zająć tym, czy w ogóle istnieją jacyś eksperci i od czego i co to znaczy być ekspertem. Będziemy musieli sobie poradzić między innymi z tym, że są eksperci od tego, co wiadomo i od tego, co nie wiadomo. A w drugiej części, czyli w poniedziałek, będę Państwu opowiadał, co, jak mnie się wydaje, może nam zaoferować ekspert od moralności. I od razu powiem, że prawdopodobnie Państwa rozczaruję, bo mam wrażenie, że eksperci od moralności mają coś ważnego do zaoferowania. Ale raczej to nie będzie to, co na ogół, czy czego na ogół od nich oczekujemy. No ale właśnie, żeby dojść do tego momentu, do tej chwili, będziemy musieli najpierw sobie wyjaśnić, co to znaczy, że ktoś jest ekspertem. Może od razu powiem, że tak z grubsza, żebyśmy mogli zarysować przedmiot naszych zainteresowań, scharakteryzuję eksperta jako kogoś, kto jest osobą, która wie i umie więcej i lepiej od innych, i właśnie dlatego cieszy się autorytetem, czyli mówiąc krótko, inni chcą takiej osoby słuchać. Chcą się dowiedzieć, co taka osoba ma do powiedzenia, choć w pewnych okolicznościach, jak się domyślamy, chodzi o coś więcej niż tylko o to, co się ma do powiedzenia. Często chodzi też o to, co się rzeczywiście robi. I właśnie w tym momencie będziemy musieli napotkać na dodatkowe trudności związane właśnie z byciem ekspertem od moralności. Zacznijmy od takiej obserwacji, dosyć potocznej, która właściwie diagnozuje pewnego rodzaju konflikt. A konflikt czy jakiegoś rodzaju rozbieżność polega na tym, że większość z nas wciąż i wciąż słyszy, że nie ma autorytetu. Że już dzisiaj autorytety zniknęły i że strasznie bardzo im nam potrzeba. Ja mówiąc szczerze, jak słyszę ludzi, którzy coś takiego mówią, zwłaszcza jak są to osoby wysoko postawione w jakiejś hierarchii, to budzi się we mnie złośliwość, takie złośliwe pytanie, czy przypadkiem nie jest to ktoś, kto szuka pracy. Ponieważ odnoszę wrażenie, że jeżeli ktoś nawołuje, że nie ma ekspertów, to jest to ktoś, kto stawia diagnozę, że jest bardzo źle. A on jest tym, który tę diagnozę postawił, czyli się zna, czyli jest ekspertem. Ale co więcej, nie tylko się zna, ale sugeruje, choć niekoniecznie zawsze mówi to otwarcie, no bo jednak pewne wymogi skromności obowiązują, sugeruje, że on wie, jak problem rozwiązać, czyli że jest kim? No jest ekspertem. Jest właśnie tym autorytetem, którego tak wszyscy szukamy. No więc myślę, że trzeba być sceptycznym wobec takich, którzy właśnie tak często, z dużym zaangażowaniem osobistym, wykrzykują, że świat schodzi na psy, bo nie ma ekspertów, bo nie ma autorytetów. Ale z drugiej strony myślę, że wszyscy jesteśmy pod wrażeniem, zwłaszcza teraz w czasie pandemii, jak strasznie dużo jest ekspertów. Chociaż biorąc pod uwagę decyzje niektórych mediów, odnosi się wrażenie, że jest dwóch, trzech ekspertów, bo wciąż ci sami eksperci mówią. Być może jest w niektórych dziedzinach tak, że każdy ekspert nam powinien powiedzieć to samo, wobec tego wystarczy nam jeden. Ale pewnie są też takie dziedziny, i wiem, że na pewno są takie, jeśli chodzi o nauki, w których istnieje więcej niż jedno stanowisko w określonej kwestii. I wtedy warto by było posłuchać więcej stanowisk ludzi, którzy dysponują jakąś ekspercką kompetencją. Ale nawet gdybyśmy się rozejrzeli szerzej, nie tylko w okresie w tym szczególnym czasie dzisiaj, i gdybyśmy nawet jeśli jeszcze chcieli popatrzeć na szerszy świat, to wystarczy kliknąć w internecie, to wystarczy wejść do pierwszej lepszej księgarni. I zobaczy się, że ekspertów jest zatrzęsienie. Właściwie wszędzie, gdzie się człowiek nie obejrzy, to jest jakiś ekspert, który nam mówi, że on coś wie. Ja dzisiaj przed naszym wykładem zajrzałem do księgarni internetowej, pierwszej z brzegu. I oto, proszę Państwa, jakie tytuły ekspertów znalazłem. Gdzie je znajdziemy? Oczywiście znajdziemy je w dziale poradniki, czyli rozmaite przewodniki, które nam mówią, jak odnieść sukces w czymś, co jest dla ludzi ważne. Podam Państwu pierwsze z brzegu przykłady. Sałatki pełne witamin. Ekspert od zdrowego żywienia. A teraz ktoś bardziej... Intuicja. Uwolnij jej siłę. Czyli ktoś, kto nam mówi, że jest specjalistą od ludzkiej duszy. Potrafi nam powiedzieć, jak ze sobą poradzić. No jest też specjalista od pandemii, który mówi, jak przetrwać i nie zwariować. Rozumiemy, że jest to ekspert, który jest żartobliwy, ale coś wie na temat pandemii. Ciekawe co. Niestety nie miałem możliwości zajrzeć do tej książki. O, jest jeszcze domowe wędliny. To też jeden z ekspertów, tym razem od domowych wędlin. No, ale najbardziej podobał mi się tytuł i właśnie takie tytuły lubię najbardziej. Jak ten. Jak być sobą, cieszyć się życiem i osiągnąć to, co dla ciebie najlepsze. To jest właśnie taki ekspert, który nam mówi o tym, w jaki sposób osiągnąć sukces. Złośliwie chciałoby się powiedzieć, że najlepszym sposobem na odniesienie sukcesu jest napisać książkę o tym, jak odnieść sukces. Bo sukces chcą odnieść jakoś tam wszyscy. Więc jak się popatrzy na świat, który nas otacza i na to, jak jest dużo tych ekspertów, to w pewnym momencie można odnieść wrażenie, zaraz, to gdzie jest ten problem z tymi autorytetami i gdzie jest ten problem z ekspertami? Nie ma ich, czy są? Bo z jednej strony właśnie mamy narzekania na to, że jest ich za mało, a z drugiej strony nie trzeba specjalnie się napracować, żeby zobaczyć, że jest ich bardzo dużo. Więc można odnieść wrażenie, że wtedy czy teraz, kiedy tych ekspertów jest tak dużo, teraz niekoniecznie w tym czasie epidemii, ale również wcześniej ich już obserwowaliśmy, że właściwie być może problem polega na tym, że ekspertem może zostać niemal każdy. Wystarczy sobie wykroić odpowiednio interesujący fragment rzeczywistości, interesujący dla publiczności, wystarczy mieć odpowiednio dużo siły i ochoty do pracy i można zostać ekspertem, no, chciałoby się powiedzieć, w prawie każdej dziedzinie. Więc pierwsza jakaś taka dosyć niepokojąca sugestia byłaby taka, że żeby być ekspertem, to wystarczy bardzo chcieć i wystarczy coś wyprodukować, jakiegoś rodzaju poradę. No ale wszyscy wiemy, że to tak nie może działać. To znaczy nie może być tak, że tylko wystarczą dobre chęci. Trzeba coś mieć jeszcze. I co to takiego jest? No, historia ludzkości dostarcza nam różnych przykładów i pomocy w tym zakresie. A więc na przykład ludzkość od zawsze korzystała z rozmaitych ekspertów, których darzyła autorytetem. To znaczy istnieli szamani, duchowni, czasami będą to osoby od psychologii, rozmaici ludzie, którzy będą nam podpowiadali, jak rozwiązywać trudne sprawy, jak sobie poradzić z pewnymi kłopotami. A więc w tak zwanych dawnych czasach można było się udać do lokalnego czarodzieja czy do lokalnego przywódcy duchowego, który na przykład nam by powiedział, powiedzmy, czy warto kupić kawałek ziemi od sąsiada, czy może lepiej się wstrzymać, a do kogoś innego, może do tego samego, w zależności od kultury, poszlibyśmy zapytać, czy warto, powiedzmy, zaprzyjaźnić się z kimś, robić interesy i tak dalej. I taka osoba musiałaby więc nam coś powiedzieć konkretnego, ale prawdopodobnie nie wystarczyłoby nam, żeby nam powiedziała rób tak, rób inaczej. Na ogół oczekiwalibyśmy, że taka osoba nam również podpowie, dlaczego właśnie tak miałoby być. A więc będzie to osoba, która powinna dysponować jakiegoś rodzaju wiedzą, która nie jest powszechnie dostępna, która nie jest taką wiedzą oczywistą, że trzeba się jakiejś jej nabyć. Może trzeba się pouczyć w jakiejś odpowiedniej instytucji, może trzeba przejść odpowiedni okres terminowania u mistrza, Może w niektórych rodzajach ekspertyzy potrzebne jest odpowiednie doświadczenie, wieloletnie doświadczenie zawodowe. Coś w tym rodzaju. Ale proszę zwrócić uwagę, że to, co jest charakterystyczne dla tych ekspertów, z których ludzkość korzystała właściwie od zawsze, to jest to, że oni się cieszyli uznaniem zbiorowości, w której funkcjonowali. Czyli nie byli samozwańcami. Można było sobie chcieć być ekspertem i autorytetem dla innych, ale jeżeli nie zostało się uznanym za takiego, to po prostu, no właśnie. Bo może chodzi o to, żeby taki ktoś, kto miałby być ekspertem, może ktoś taki powinien zwrócić się do odpowiedniej publiczności, jakby powiedzieli specjaliści od marketingu, odpowiedni target trzeba wybrać. Trzeba wybrać tę publiczność, która ma nas uznać za ekspert. Więc być może rozsądną hipotezą będzie taka, że niedowolna zbiorowość może być tą, która uzna kogoś za eksperta, aby mógł on lub ona być ekspertem. Bo na przykład, czy to, że ktoś, kto jest specjalistą od gotowania makaronu, robi to świetnie, na przykład nie rozgotuje go nigdy, i został powołany na przykład do komisji, która ma na celu wyjaśnienie przyczyn katastrofy. Czy staje się ekspertem od katastrof lotniczych, dlatego że został powołany do tej komisji, czy z jakiegoś innego powodu? Ktoś go uznał, ktoś go wybrał na członka owego gremium, które ma podejmować ważne decyzje, rozstrzygać istotne wątpliwości. Więc powiemy, że nasz ekspert będzie musiał potrzebować jakiejś wiedzy, ale ta wiedza chyba nie będzie taka zupełnie niezwiązana z tym, z czym ma się zajmować. I tutaj już napotykamy pierwszą trudność, która nam się pojawi wtedy, kiedy przejdziemy do zagadnienia ekspertów od moralności. Mianowicie, nie wiem jak Państwo, ale ja coraz częściej odnoszę wrażenie, że zaczynamy żyć w świecie, w którym coraz więcej osób mówi, wy macie swoich ekspertów, a ja mam swoich ekspertów. Wasi eksperci co prawda mówią, że coś jest nielegalne, ale moi mówią, że to jest legalne. Jakiś czas temu wybrano w tym celu słówko, które zapożyczono z filozofii, a wiemy, że z filozofią to często jest tak, że mało osób ją czyta, ale wiele lubi się na nią powołać, bo to dobrze wygląda. Ale wiele osób w takiej sytuacji ci, którzy nam mówią o tym, że oni mają swoich ekspertów, wybrali sobie od filozofów takie słówko narracja. Czyli zaczęli mówić, wasza narracja jest taka, a nasza narracja jest taka. Ma się wrażenie, że chcą nam przez to powiedzieć, że wasza prawda to jest wasza prawda, a nasza prawda to jest nasza prawda. A więc, że nie ma w rzeczywistości jakiegoś miejsca, punktu odniesienia, jakiejś rzeczywistości, którą staramy się opisać, jakiejś prawdy, do której chcemy dotrzeć, tylko są różne rozumienia tego, co można za prawdę uznawać. Więc pytanie będzie taka, co jest tą prawdą, którą dysponować miałby ekspert? Jeśli nie mamy poprzestać na tym, że po prostu są różne narracje, że po prostu ludzie na rozmaite sposoby mówią o podobnych rzeczach, albo inaczej, że po prostu, bo być może tak jest z tymi miłośnikami narracji, nie mówię o tych filozoficznych, tylko o tych, którzy się ostatnio tym słowem posługiwali, może oni chcą po prostu powiedzieć, że oni wiedzą, że nie mówią prawdy i wiedzą, że ci drudzy też niekoniecznie im zależy na prawdzie, ale ważne jest to, żeby wyszło na nasze, czy na moje. I wtedy się mówi o narracji, wtedy się mówi o moich ekspertach, którzy mówią co innego niż twoi eksperci. I myślę, że większość z nas, jak słyszy tego rodzaju zapewnienia, to się po prostu złości. Przyznam się, że mnie to złości podwójnie, bo złości mnie to jako zwykłego, przeciętnego człowieka z punktu widzenia tego, że właśnie mam poczucie, że tracimy zbiorowo grunt pod nogami, że oto pewne rzeczy, które powinniśmy mieć uzgodnione i co do których nie powinniśmy dyskutować, na przykład co do tego, czy niebo jest na górze, czy jest na dole, nagle stają się przedmiotami debaty i wielkich sporów. To pewne rzeczy, których rozstrzygnięcie wymaga jedynie umiejętności czytania ze zrozumieniem, nagle stają się przedmiotem zagorzałych sporów, które się ciągną tygodniami. A z drugiej strony wiemy, no, że ludzie jednak mają rozmierzone opinie w rozmaitych kwestiach. Jak więc te dwie rzeczy ze sobą pogodzić? Jak połączyć? Albo jeszcze inaczej, jak mielibyśmy rozpoznać tych, którzy zasługują na eksperta? Ale zanim to powiem, to jeszcze powiem, dlaczego jest druga warstwa, która mnie złości w tym przerzucanie się, wy macie takich ekspertów, a wy innych. A mianowicie mam wrażenie, że to jest świadectwo pewnego rodzaju lekceważenia najlepszych możliwych źródeł wiedzy, jaką jest nauka. To znaczy, kiedy jeden człowiek mówi, wy macie swoich ekspertów a my mamy swoich, to odnoszę wrażenie, że chce nam powiedzieć, iż lekceważymy tych, którzy całe życie spędzają w laboratoriach, które całe życie starają się zrozumieć jakiś drobny kawałek świata i uważamy, że ich praca jest kompletnie niepotrzebna, nieistotna, bo w rzeczywistości to, co jest nam potrzebne, to jest potrzebny nam nasz ekspert, nasz, nie taki, któregośmy wybrali spośród najlepszych, tylko nasz, który nam powie to, co chcemy usłyszeć. I myślę, że jest to obraźliwe, zarówno dla zwykłych ludzi, jak i właśnie dla naukowców. Więc podejrzewam, że próba refleksji nad tym, kim jest ekspert, również prowadzi nas do dosyć gorzkich refleksji na temat tego, w jakiej rzeczywistości społecznej żyjemy. Ale ta sytuacja również nam ujawnia pewną fundamentalną trudność, na jaką musi napotkać każdy, kto chciałby znaleźć w jakiejś sprawie eksperta. Weźmy codzienny przykład. Młodzi rodzice, którym rozchorowało się dziecko, szukają lekarza. Oczywiście będą szukali najlepszego pediatry. I jak będą go szukali? Zadzwonią do znajomych najczęściej, zapytają rodziców, rodzeństwo, ludzi, którzy już ze swoimi dziećmi nieraz byli u lekarzy i będą pytali o nazwisko, o numer telefonu, o miejsce, gdzie przyjmuje ten właśnie świetny pediatra. Pytanie, czy to jest dobry sposób? Na razie nie jest, to są dwa różne pytania. Jedno pytanie jest takie, czy to jest dobry sposób na szukanie eksperta, w tym wypadku eksperta od chorób wieku dziecięcego. Ale drugie pytanie jest takie, czy mamy lepsze wyjście, czy mamy lepszy sposób. Bo jak się tak dobrze zastanowić, to przecież to, co robimy, to szukamy opinii innych osób. A wiemy, że opinie bywają bardzo różne i niekoniecznie mają charakter merytoryczny. Kto z nas nie słyszał, a idź do niego, miły facet. No, to, że ktoś jest miły, jest bardzo ważne, ale powinien też wykonywać swoją pracę świetnie. Raczej nie ma stałej korelacji między tym, czy ktoś jest miły, a tym, czy jest fachowcem w swojej pracy. Choć najlepiej by było, żeby było i jedno, i drugie. Co więc robimy? Kierujemy się, my, laicy, kierujemy się kryteriami, które nie są merytoryczne. Bo właśnie w ten sposób ujawnia się paradoks poszukiwania eksperta. Szukając eksperta, żeby go zidentyfikować, musimy wiedzieć, co ekspert powinien wiedzieć. Ale jeżeli będziemy wiedzieli, co ekspert powinien wiedzieć, to sami już jesteśmy ekspertem. Więc po co nam go szukać? Szukanie eksperta jest więc jak gdyby oparte na pewnego rodzaju błędnym założeniu czy błędnym postępowaniu. My szukamy ekspertów, my laicy. I w ten sposób, ale posługując się kryteriami, które są bardzo zawodne. To nie znaczy, że inne są niezawodne, to znaczy, że inne są mniej zawodne, a inne to by były te, które byłyby merytoryczne. I w ten sposób, myślę, już możemy sobie jak gdyby zawęzić troszeczkę, przynajmniej wstępnie, odpowiedź na pytanie, kto to będzie ekspert. Więc po pierwsze, ekspert to będzie ktoś taki, kto dysponuje jakąś prawdą, czyli ma dostęp do jakiejś wiedzy. Ona, na razie nie spierajmy się o to, jakiej natury jest ta wiedza, ale jest to jakiegoś rodzaju prawda. To może być prawda moralna, jeśli będziemy mówili o ekspertach od moralności, chociaż filozofowie bardzo dużo mogą podyskutować na temat tego, czy coś takiego jak prawda moralna to w ogóle istnieje. Ale do tego dojdziemy. Po drugie, z ekspertem, czy z tego paradoksu eksperta dowiadujemy się tego, że najlepszą osobą, która mogłaby nam powiedzieć, czy ktoś jest ekspertem, jest inny ekspert. I w ten sposób dochodzimy do takiego punktu, w którym możemy powiedzieć, ale my to znamy z praktyki naukowej. Naukowcy to robią, czyli recenzowanie równych przez równych. A więc w danej grupie specjalistów, co do których przyjęliśmy, że oni poświęcili całe swoje życie, czy dużą część swojego życia na studiowanie określonych zagadnień, identyfikujemy tych, którzy się wyróżniają, na przykład inni idą do nich po opinię i w ramach takiego grona poddajemy pod ocenę osiągnięcia swoje nawzajem. I w ten sposób docieramy do wyróżnienia tych, którzy lepiej wykonują określone zadanie, które mają lepsze wyniki od pozostałych. Więc mamy ważną lekcję. Laik na ogół będzie musiał liczyć na więcej szczęścia, żeby znaleźć eksperta niż inny fachowiec. Ale tutaj właśnie się zaczną problemy. Problemy związane z tym, że ktoś będzie kwestionował to, czy istnieje jakiegoś rodzaju prawda czy wiedza moralna. Coś, co mogłoby nam posłużyć za właśnie ową treść tego, co nam ten ekspert przedstawi. Tutaj warto się posłużyć rozróżnieniem Józefa Marii Bocheńskiego, polskiego filozofa, już nieżyjącego, który odróżniał dwa rodzaje autorytetów, ale dla nas, dla celów rozróżnienia dwóch rodzajów ekspertów, to się też przyda. Mianowicie mówił on o ekspertach poznawczych i o ekspertach normatywnych. Czyli pierwsi to są tacy, którzy dysponują jakąś wiedzą, a drudzy to są tacy, którzy będą dysponowali czymś jeszcze. Nie tylko będą coś ważnego wiedzieli, ale będą również potrafili coś zrobić. Być może trzeba po prostu powiedzieć, że ten autorytet, nazwijmy go wstępnie autorytetem moralnym, on się wiąże przede wszystkim z zajmowaniem pewnego rodzaju postaw. To może być pewien kłopot, czy rzeczywiście, żeby być autorytetem moralnym, to potrzebna jest nam jakaś specjalna wiedza. Do tego też spróbujemy jeszcze dotrzeć, ale na razie myślę, że to rozróżnienie nam będzie tutaj potrzebne. Przede wszystkim myślę, wszyscy dzisiaj często się też właśnie będziemy spierać o to, a czy istnieje coś takiego, co wie lub powinien wiedzieć ekspert od moralności, ten ekspert normatywny. Spróbujmy na razie przykładu analogicznego. Na przykład przywódca duchowy. Czy przywódca duchowy, powiedzmy, niech to będzie duchowny, czy ktoś taki musi coś wiedzieć na temat dobra i zła, żeby być dla nas ekspertem od moralności? Czy jest coś takiego, co on powinien wiedzieć? A może powinien również zajmować jakieś postawy? Na przykład, czy powinniśmy oczekiwać, że przywódca duchowy będzie postępował tak, jak głosi? Że na przykład jeśli nam mówi, że powinniśmy być prawdomówni, to sam będzie prawdomówny i nie będzie grzeszył kłamstwem. Że jeżeli nam mówi, że powinniśmy być powściągliwi w ocenach innych, to sam będzie powściągliwy w ocenach innych. Czy jeżeli nam mówi, że powinniśmy być szczodrzy, to czy sam jest szczodry? Jeśli nam mówi, że mamy być sprawiedliwi, to czy sam jest sprawiedliwy? Czy powinniśmy oczekiwać, że będzie taki, jak mówi? Ktoś może powiedzieć, w pewnym sensie nie ma problemu, w końcu zawsze istnieje pewna rozbieżność między tym, w co wierzymy szczerze, że powinniśmy robić, a tym, jak postępujemy. Ale z drugiej strony też wiemy, że jak ta rozbieżność jest zbyt wielka, to jest prawdziwy kłopot. Bo wtedy mamy do czynienia na przykład z hipokrytami. Czyli tymi, którzy będą nam z jednej strony otwarcie mówić, bądź dobry dla innych, nie wykorzystuj słabszych, a w rzeczywistości będą to robić. To już jest hipokryzja. Ale jeżeli jest tak, że ktoś, kto mówi nie kłam, a czasem pozwoli sobie na drobne kłamstewko, to być może można mu to jeszcze wybaczyć. Tu prawdopodobnie będziemy się dzielić na mniej i bardziej rygorystycznych. Jedni z nas powiedzą, jak ktoś chce zasługiwać na to, żeby być autorytetem, to powinien być bez skazy. No niby tak, ale właściwie dlaczego? Znamy taki przykład, powiedzmy lekarz, który przekonuje nas przez ostatnie 5 minut, że palenie jest bardzo szkodliwe, a równocześnie wyjmuje drugiego papierosa, żeby go zapalić. Co jest w nim nie tak? Czy możemy powiedzieć, że on oszukuje, jest hipokryto? On może nas zapewnić, że on szczerze wierzy, iż palenie jest szkodliwe. Ma na to mnóstwo dowodów. Ale na przykład się tym nie przejmuje. Albo jest uzależniony, ma problem i tak dalej. Na czym polegałby kłopot nas, odbiorców tego rodzaju porady? Myślę, że przede wszystkim polegałby na tym, żebyśmy powiedzieli, że nie jest wiarygodny. Więc zwróćcie Państwo uwagę, że mamy dwie rzeczy. Oprócz tego, że nasz ekspert musi coś wiedzieć i to nie może być wiedza trywialna, to musi również być jakoś nastawiony do tej wiedzy, do tego, co wie. Musi być kimś, komu zależy na tym, co mówi, na tym, co głosi. Genetyk, który nam wyrecytuje wszystko z podręcznika o genetyce, a równocześnie będzie postępował tak, jakby tej wiedzy nie było, nie będzie specjalnie wiarygodny, nawet jeśli będzie miał świetne publikacje. Filozof, moralista, ksiądz, jeśli będą nam mówili, że powinniśmy grzeczni być i tak dalej, a sami tacy nie będą, też nie będą wiarygodni, pomimo, że będą naprawdę szczerze wierzyć w to, co mówią. W każdym razie im się tak będzie wydawało. No więc będziemy oczekiwać, że nasi eksperci będą w tej swojej eksperckości będą świadczyć swoimi uczynkami, że wierzą w to, co mówią, że to, co nam przekazują, to, czego chcą nas nauczyć, jakoś ich w pewien ważny sposób obchodzi. Że nie jest to po prostu rzecz, którą zapamiętali i bezmyślnie powtarzają. Że są przywiązani do tej wiedzy. A więc będziemy mieli fundamentalne pytanie. Czy ekspert od moralności musi być moralnym, czy dobrym, przyzwoitym człowiekiem? Czy ekspert od dobra i zła powinien być osobą, która jest dobra, czy może być też zły? Tradycyjna czy potoczna mądrość podpowiadałaby nam, że ekspert od moralności powinien być bardzo porządnym człowiekiem, że powinien się zawsze dobrze prowadzić, nie powinien grzeszyć, myć zęby regularnie i tak dalej. Ale zdaje się, że dokładnie tak. To chyba nie powinno być. Myśmy chyba oczekiwali zbyt wiele. Jedni nam na przykład powiedzą, ale przecież drogowskazy nie chodzą tam, dokąd wskazują. Drogowskazy są tylko od tego, żeby nam pokazać, którędy powinniśmy pójść. Ale to wygląda na impertynencję. No bo jak miałoby to być, że ktoś, kto nam mówi, na przykład nie cudzołóż, sam cudzołoży? Coś tu byłoby nie tak. Czy ktoś, kto nam mówi, nie kradnij, sam sobie pozwala na przywłaszczanie cudzej własności? Też coś by było w tym nie tak. Ale może właśnie w tym rzecz. Może powinien wiedzieć, co to jest dobro i zło, a nie tylko, co to jest dobro, nasz ekspert od moralności. No bo może wtedy dopiero będzie wiedział nie tylko o tym, jak powinniśmy postępować, ale również będzie dysponował jakimś własnym wewnętrznym doświadczeniem na temat tego, jak postępować nie wolno. Wtedy będzie na przykład dopiero rozumiał zło tych, którzy źle postępują. Można na przykład powiedzieć, że żeby być ekspertem od dobra i zła, trzeba znać jedno i drugie. Tylko znowu pojawi się to pytanie o wiarygodność takiego eksperta. Więc ja proponuję, żebyśmy właśnie spróbowali się zastanowić nad tym, skąd się będzie brała wiarygodność eksperta od moralności, jeśli taki miałby istnieć. Na czym miałaby ona polegać? Powiedzieliśmy, że powinien coś wiedzieć, chyba. Nie bardzo wiemy, co to za wiedza miałaby być. Powiedzieliśmy, że powinien się orientować w tym, co dobre i w tym, co złe, ale w pewnych rzeczach powinien mieć większe doświadczenie chyba niż w innych. To znaczy w spełnianiu dobrych uczynków powinien mieć doświadczenie większe niż w grzeszeniu. Zdecydowanie większe. Ale w jaki sposób miałby nabyć tego rodzaju wiedzę i tego rodzaju eksperckie umiejętności? Co miałoby być takiego, co miałoby spowodować, że nie tylko będzie wiedział, jakie są właściwe zasady postępowania, ale oprócz tego będzie również według tych zasad postępował. Spróbujmy od tego, zacząć od tego pierwszego, bo z tym drugim może być trudniej. Czyli trudniej może być z tym, jak zamienić nasze przekonania o tym, co słuszne, na właściwe postępowanie. Zacznijmy od łatwiejszej rzeczy i się okaże zaraz, że wcale nie jest taka łatwa. Zacznijmy od tego, na czym miałoby polegać to, że człowiek, który jest ekspertem od moralności, wie coś, czego nie wie zwykły człowiek. No na przykład wszyscy wiemy, że nie powinniśmy kłamać, że nie powinniśmy kraść, że powinniśmy pomagać słabszym, że nie powinniśmy wykorzystywać naszej przewagi w sposób nieuczciwy nad innymi i tak dalej. To wiemy. I w tym sensie pewnie wszyscy powiemy, no to właściwie eksperta od moralności być nie może. Ale z drugiej strony chyba każdy z nas zna takich ludzi, którzy postępują błędnie, powiedzmy tak, niewłaściwie, i popełniają wciąż te same błędy. Tak jakby się nie mogli nauczyć. Spróbujmy pomyśleć, czy są tacy, którzy są na przykład bardziej utalentowani, jeśli chodzi o wiedzę na temat tego, co dobre i złe. Tak jak możemy powiedzieć, że są bardziej utalentowani. Młodzież lubi mówić takie rzeczy. Lubi mówić, że a ja to jestem od humanistyki, a ktoś inny to jest od przedmiotów ścisłych. Ja tak obserwując taką młodzież, często mam wrażenie, że chyba to jest raczej sprawozdanie z tego, jakich się miało nauczycieli, od których przedmiotów. A po prostu od niektórych niektórzy nauczyciele czasem skutecznie zniechęcają. I wtedy człowiek sobie mówi, że jest od tej drugiej specjalności. Ale poważnie, gdybyśmy się na tym mieli zastanowić, skąd ta nasza biegłość w pewnych rzeczach jest. Powiedzmy, ktoś komuś lepiej idzie w przedmiotach, nie wiem, w szkole mu lepiej idzie na fizyce. To oczywiście będzie tak, że są to tematy, które go bardziej interesują niż inne. No i pod tym względem ekspert od moralności się nie będzie różnił specjalnie od innych. Dzięki temu będzie mógł więcej czasu zagadnieniom moralnym poświęcić. Będzie mógł więcej o nich przemyśliwać. będzie częściej sięgał do książek, które są poświęcone odpowiedniej tematyce. Ale wszyscy wiemy, że od czytania instrukcji obsługi nie stajemy się lepszymi kierowcami i tak samo od czytania traktatów moralnych nie stajemy się przyzwoitymi ludźmi. Gdyby tak było, to świat byłby naprawdę bardzo zły, gdyby to było konieczne, czytanie traktatów moralnych do tego. Większość z nas jednak osiąga pewien wystarczająco dobry poziom moralności i dzięki temu robi to dzięki zwyczajnym sposobom, bez jakichś szczególnie dogłębnych studiów. Może dlatego, że większość z nas nie jest wystawiona na jakieś szczególne wyzwania moralne. Może jest po prostu tak, że większość z nas nie staje przed wielkimi dramatami, skomplikowanymi niezwykle sytuacjami, które by ich przytłaczały i które by obezwładniały swoją skomplikowanie. Tak na marginesie właśnie takie wrażenie można czasem odnieść, jak się czyta dużo książek z zakresu filozofii moralności. Znaczy, można odnieść wrażenie, że właściwie zwykłe życie to jest naprawdę ciężka rzecz, bo wciąż się pojawiają dylematy moralne i wielkie trudności. Chyba tak jednak w rzeczywistości aż tak źle nie jest. Więc co takiego byśmy mieli o naszym ekspercie od moralności tutaj powiedzieć? Czy jest to ktoś, kto ma jakiś talent? Pewnie tak. Tylko że to nie pasuje. Bo zwróćcie Państwo uwagę, gdybyśmy mieli powiedzieć, że ekspert od moralności to jest ktoś, kto byłby utalentowany w kwestiach moralnych, dobra i zła, to musielibyśmy przyjąć, że są tacy, którzy są mniej utalentowani. I tacy nawet, którzy w ogóle nie mają w tej sprawie talentu. A to już by było przerażające, bo musielibyśmy się wtedy zgodzić na to, że takie osoby po prostu nie mogą osiągnąć pewnego minimalnego poziomu doskonałości moralnej. Ale spróbujmy się w takim razie zastanowić, co jest takiego niepokojącego, czy co jest takiego, może inaczej, jest to niepokojące, że mogliby być tacy ludzie, którzy nie są równie zdolni jak inni do osiągnięcia pewnego minimalnej biegłości w rozpatrywaniu i rozmyślaniu nad problemami moralnymi. Ale z drugiej strony czy jest to nie do pomyślenia? Spróbujmy sobie wyobrazić taką sytuację. Są tacy, którzy są bardziej na przykład utalentowani do myślenia abstrakcyjnego. Jeśli decydowanie w moralności wymaga myślenia abstrakcyjnego, to możemy powiedzieć, a czemu nie? I wtedy mielibyśmy do czynienia z kimś, kto jest tutaj bardziej utalentowany. Co jest takiego dziwnego w tym, że niektórzy ludzie mogliby być bardziej biegli w rozpatrywaniu problemów etycznych? Spójrzmy, myślę, że wszyscy znamy takich ludzi, którzy wciąż popełniają te same błędy. Takie, jakie nazywalibyśmy błędy życiowe. Są ludzie, którzy nie uczą się na własnych błędach. Pewnie każdy z nas zna przynajmniej jedną taką osobę, która wciąż popełnia te same błędy, a przecież wszyscy wiemy, że minimalną umiejętnością i świadectwem zdrowego rozsądku jest uczenie się na własnych błędach. Niezrobienie tego samego błędu jeszcze raz. No i oczywiście w wyższym stadium rozsądku jest uczenie się na cudzych błędach, bo koszty są zdecydowanie niższe. Ale w wypadku samego siebie podstawową umiejętnością, podstawowym świadectwem zdrowego rozsądku jest uczenie się na własnych błędach, a znamy takich, którzy tego nie robią. Brną wciąż w te same rzeczy. Dlaczego tego nie robią? No na przykład możemy powiedzieć, do tego, żeby uczyć się na własnych błędach, to przede wszystkim trzeba je rozpoznać jako błędy. Trzeba zauważyć, że to, co się zrobiło, to nie było tak, jak trzeba, że trzeba było wszystko obmyśleć inaczej, zacząć z innego końca, z kim innym się za to zabrać. Po drugie, trzeba mieć pewien dystans do samego siebie, Trzeba spojrzeć na siebie w sposób w miarę bezstronny. Nie zakładać, że cokolwiek zrobiłem, to zrobiłem wspaniale. Że właściwie nie mam sobie nic do zarzucenia i może być tylko lepiej. Musimy nabrać dystansu. Trzeba być krytycznym wobec siebie, czyli nie oszczędzać się. Oczywiście bez przesady. Ale to, żeby odważnie, bo do tego odwaga też jest potrzebna, postawić czoła temu, że popełniło się błąd, tego też trzeba. Otóż jak tak się to opowiada, to brzmi to dosyć skomplikowanie, to znaczy wygląda na to, że to całkiem spore wymagania, żeby uczyć się na własnych błędach. Że trzeba naprawdę sporo się napracować i sporo umieć, żeby uczyć się na własnych błędach. No więc może nie jest całkiem takie nierozsądne przyjąć, że ludzie, że niektórzy po prostu lepiej uczą się i w tym uczą się również słusznego postępowania, a inni robią to gorzej. I myślę, że tutaj to większość z Państwa w tym momencie czuje się, znaczy mamy takie ambiwalentną postawę, bo z jednej strony to byłoby fajnie, bo by pokazywało, że jednak mamy jakieś usprawiedliwienie dla samych siebie, ale z drugiej strony sugerowałoby, że innym możemy pobłażać do tego, żeby być autorytetem czy ekspertem od moralności, jest nam potrzebna. Nawet gdyby to była jakaś wiedza, która by była dosyć może niewymagająca, ale wymagała pewnego rodzaju umiejętności i postaw. To teraz spróbujmy sobie zebrać, kto by to był, tak patrzę na zegar, że to już, spróbujmy zebrać, kto by to był autorytet moralny. Po pierwsze, autorytetem moralnym nie można mianować samego siebie. Żeby być autorytetem moralnym czy ekspertem od moralności, nie wystarczy chcieć. Nie wystarczy innych pouczać i nie wystarczy innym mówić, co jest dobre w ogólności. Żeby być ekspertem od moralności, trzeba jednak coś wiedzieć. Na przykład trzeba wiedzieć, przynajmniej w pewnym zarysie, jakiego rodzaju rzeczy są słuszne, a jakie nie. Trzeba mieć odrobinę zdrowego rozsądku, żeby umieć wyciągnąć lekcje ze swoich i cudzych błędów. I trzeba jeszcze do tego odrobiny przynajmniej doświadczenia, które nie będzie wyłącznie doświadczeniem obcowania z dobrem samym, ale będzie również świadomością tego, z jakimi słabościami i niedoskonałościami ludzkimi mamy do czynienia. Czy to wystarczy, żeby być ekspertem od moralności? Myślę, że tak naprawdę powinniśmy powiedzieć, to samo pewnie nie wystarczy, ale są to warunki konieczne do tego, żeby być ekspertem od moralności. Na pewno potrzeba jeszcze paru innych rzeczy, wielu innych rzeczy, ponieważ mam wrażenie, i Państwo pewnie, przynajmniej niektórzy pewnie też czują się trochę zawiedzeni, że właściwie nie doszliśmy do tego, co mogłoby się wydawać, leży w samym centrum. A co właściwie, czy w ogóle jest w moralności jakakolwiek wiedza o tym, co dobre i złe, którą można lepiej lub gorzej opanować? Żyjemy w czasach, w których bardzo często słyszymy rzeczy, ludzie mają różne opinie, ludzie się nie zgadzają w wielu sprawach. Więc może trzeba powiedzieć, ale ekspertem od moralności można być tylko wśród sobie podobnych, wśród takich, którzy myślą tak jak my. Wobec tego, co to za wiedza ekspercka, skoro wszyscy wiemy to samo. Ale jest jeszcze jedna możliwość. Bo może jest tak, że istotnie różnimy się wszyscy między sobą odnośnie do tego, co dobre. Ale mam jakieś takie dziwne przeczucie i to o tym przeczuciu będę chciał więcej powiedzieć następnym razem, w drugiej części, że chociaż mam duże wątpliwości, czy są takie rzeczy, co do których wszyscy się zgadzamy, że są dobre, to mam dziwne przeczucie, że na pewno jest parę takich rzeczy, co do których wszyscy zgadzamy się, że są złe. I od tego zaczniemy następnym razem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Pojawiło się parę pytań na czacie, więc jeśli mogę, to przeczytam. Czy moralność jest uniwersalnym pojęciem, czy są różne moralności?
Jak będziemy patrzyli na to z punktu widzenia kogoś, kto opisuje rzeczywistość, to musimy powiedzieć tak. Ludzie wierzą w różne rzeczy. Niektórzy uważają na przykład, że praca w niedzielę jest dopuszczalna, a inni mówią, że nie. Niektórzy uważają, że kłamstwo to tam w zależności od okazji, a inni są bardziej rygorystyczni. Niektórzy mają mniej, inni bardziej swobodny stosunek do cudzej własności. Więc w sensie takim to się różnimy. Ale myślę, że intencja pytania jest poważniejsza. To znaczy taka, czy możemy powiedzieć, że dobro i zło to jest całkowicie relatywna kwestia? I tutaj filozofowie się bardzo między sobą różnią. I oczywiście będą tacy, którzy będą mówili, że istnieją pewne moralne prawdy absolutne, co do których możemy się różnić, ale niektórzy z nas się mylą. Przynajmniej niektórzy, bo możliwe jest, że wszyscy się mylą. Ale ja bym należał do tych, którzy by powiedzieli, że o ile mogę mieć wątpliwości co do tego, czy wszyscy się zgodzimy na to, co dobre, to tak jak mówiłem pod koniec dzisiejszego wykładu, to wydaje mi się, że są takie rzeczy, które są na pewno złe. Więc myślę, że istnieje spore miejsce na różnicę poglądów, ale nie jest tak, że wszystko wolno.
Mamy kolejne pytanie. Pewien etyk zwykł mawiać, ornitolog nie musi fruwać, co oznaczało, że etyk, ekspert od moralności, nie musi postępować moralnie. Co o tym sądzi pan profesor?
Ja chyba wiem, kto zadał to pytanie. Myślę, że jest fundamentalna różnica między ornitologiem a etykiem. Mianowicie, ornitolog nie jest ptakiem, a etyk jest człowiekiem. I o ile zdolność do latania nie jest dostępna ludziom, to zdolność do przyzwoitości jest. Niezależnie od tego, czy są ornitologami, czy etykami. Więc odpowiedź moja na to by była, że jest to bardzo efektowna wymówka, ale jednak myślę, że jest pewne zobowiązanie, które wiąże się z tym, że się mówi innym o moralności. Że jednak trochę to wymaganie jest wyższe niż normalnie.
Dziękujemy. Jeszcze jest imperatyw kategoryczny Kanta. Czy odnosi się do osób dorosłych, czy także do dzieci i młodzieży?
Jakie trudne pytanie. Czy imperatyw odnosi się? Ja bym powiedział tak. Imperatyw kategoryczny jest pewnego rodzaju konstruktem filozoficznym, który służy do odkrycia głębokiej natury tego, co dobre, czy tego, co obowiązkowe. Jest oparty na pewnych założeniach o charakterze idealizacyjnym. Przede wszystkim opiera się na takiej idealizacji, jaką jest to, że mówimy o istotach rozumnych, które już są dojrzałe, osiągnęły pewien poziom dojrzałości. Jeśli tak powiedzieć, no to wtedy powiemy, my dzieci i młodzież uczymy dojrzewania do rozumności i uczymy ich również dojrzewania do moralności. Tak przy okazji Kant napisał tekst na temat wychowania, w którym jest między innymi taka ciekawa obserwacja, że Dzieciństwo to jednak jest ciężki okres w ludzkim życiu, bo wciąż się jest przez kogoś pouczanym i nie ma się przyjaciół. Z tymi przyjaciółmi to trochę inaczej, bo Kant miał jednak pewno bardzo wymagające rozumienie przyjaźni, ale z tą samotnością to jednak, biorąc pod uwagę jego dzieciństwo, coś jest. Ja myślę, że Kant by powiedział tak, imperatyw kategoryczny, jeśli stosuje się do dzieci i młodzieży w takim samym stopniu jak do dorosłych, ponieważ stanowi cel i wyzwanie. Tyle, że dla dzieci i młodzieży powinien być większym wyzwaniem. Dorosłym powinno być lżej zgodnie z nim postępować.
Mamy jeszcze takie gorzkie pytanie. Czy dziś brak norm moralności, co można zauważyć w zachowaniu osób publicznych i polityków?
Nie brak. To, że to zauważamy, to już pokazuje, że my w te normy moralności wierzymy. To pytanie jest najlepszym dowodem tego, że nie brak. Brak jest czego innego, brak jest wstydu. W moralności istnieje taka jedna bardzo prosta umiejętność, czyż sprawność, chciałoby się powiedzieć, na której i wychowanie moralne, o którym przed chwilą mówiliśmy, się opiera i na nim też opiera się życie społeczne. Mianowicie to jest podatność na zawstydzenie. Wszyscy wiemy, co jakiś czas obserwujemy, głównie w mediach, ludzi, których właśnie to, co nas zadziwia, nie powiem, że to jest podziw, bo to nie jest podziw, ale jest to zdumienie, to chyba jest właściwe słowo. Zdumiewa nas czasem, jak można być kimś tak bezwstydnym, jak można otwarcie mówić głupstwa publicznie i brnąć dalej. Przykłady podawałem z naszą narracją i waszą narracją. Myślę, że to jest kawałek owego bezwstydu, czyli podatność na zawstydzenie, czyli mówiąc inaczej, umiejętność wyobrażenia sobie, jak inni nas widzą, co o nas myślą, z punktu widzenia pewnych norm etycznych, co do których się zgadzamy. Zgadzamy się na przykład co do tego, że nie powinno się kłamać, a oto widzimy kogoś, kto kłamie i kłamie co drugi dzień publicznie. I jest jeszcze jedna rzecz, która jest związana z tym bezwstydem, ale myślę, że to już jest kolejny chyba etap bezwstydu. Mianowicie to jest sytuacja, w której ktoś taki nie tłumaczy się ze swoich kłamstw. My, zwykli ludzie, którzy czasem skłamiemy, jak nas przyłapią, a co lepsi z nas nawet bez tego, bez przyłapania, tłumaczymy się z tego, że skłamaliśmy. Dlaczego? Powody podają. Tak samo jak wtedy, gdy się spóźnimy i różne rzeczy. Mamy potrzebę wytłumaczenia się przed innymi. Czasami przed sobą, ale przed innymi najczęściej. Mówimy, że wiatr był i dlatego tak długo szliśmy do pracy i się spóźniliśmy, bo był silniejszy niż zwykle. Mogą to być mało wiarygodne czasem tłumaczenia, ale mamy potrzebę wytłumaczenia się. I to jest świadectwo tego, że się wciąż wstydzimy, bo wstyd to jest ujawnienie swojej niedoskonałości przed innymi. Ujawnienie czegoś, co nie jest dla oczu innych. Dla oczu innych nie są obcych, nie są nasze słabości. Dla oczu innych nie są nasze niedoskonałości. Otóż właśnie ten, kto się nie wstydzi, to jest ktoś taki, kto uważa, jestem taki wspaniały niezależnie od tego, jaki jestem. Cokolwiek bym nie zrobił, cokolwiek bym nie powiedział, jest świetnie. Nie podlegam jakiejkolwiek krytyce. No więc to jest właśnie ten drugi etap. Nietłumaczenie się ze swoich kłamstw, bądź nietłumaczenie się ze swoich niedoskonałości. Nawet nie odczuwanie potrzeby postawienia się w lepszym świetle. Dlaczego? No i to jest prawdziwy problem, ale dopóki to zauważamy, to jeszcze nie jest całkiem źle. Jest bardzo źle, ale myślę, że jeszcze nie jest całkiem źle, bo jeszcze zauważamy, że są ludzie bezwstydni.
No i tym optymistycznym akcentem chyba zakończymy dzisiejsze spotkanie, bo więcej pytań nie widzimy. Rozumiem, że do zobaczenia w poniedziałek.
Dziękuję, do zobaczenia w poniedziałek.